Pani doktor Anna Bajer-Czajkowska, neurolog z Kliniki Neurologii Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie. Witam panią serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Pani doktor, dzisiaj porozmawiamy o udarze mózgu. Czym jest udar mózgu?
Udar mózgu jest to schorzenie o nagłym początku, ciężkie schorzenie, o ciężkim przebiegu, wynikające z dwóch patomechanizmów. Przede wszystkim najczęściej spotykany udar niedokrwienny rozwija się na skutek zablokowania skrzepem naczynia tętniczego w mózgu. Na skutek zablokowania naczynia do części tkanki mózgowej nie jest dostarczany tlen i substancje odżywcze. Tkanka mózgowa jest bardzo wrażliwą strukturą na niedotlenienie i już po kilku minutach neurony, czyli nasze komórki nerwowe, zaczynają obumierać. Drugim często spotykanym patomechanizmem jest rozerwanie naczynia tętniczego w mózgowiu spowodowane wysokim ciśnieniem tętniczym, nieleczonym nadciśnieniem lub nieefektywnie leczonym nadciśnieniem tętniczym. Wówczas krew wynaczynia się z naczynia i niszczy otaczającą tkankę mózgową.
Czy prawdą jest, że udar mózgu przytrafia się tylko starszym osobom?
Oczywiście, że nie. Udar mózgu przytrafia się częściej osobom starszym, ale również bardzo często dotyka osób młodych, które mają dodatkowe schorzenia predysponujące do wystąpienia powikłań naczyniowych.
Wiemy, że nigdy nie należy lekceważyć niepokojących objawów. Na stronie społecznej kampanii edukacyjnej Stop Udarom można zobaczyć akronim z podstawowymi objawami udaru mózgu. Co powinniśmy zrobić, jak zauważymy u siebie bądź u kogoś takie objawy i czy muszą one wystąpić razem?
Objawy udaru mózgu to najczęściej zaburzenia mowy, niedowład, osłabienie, zaburzenia koordynacji kończyn najczęściej po jednej stronie ciała, zaburzenia widzenia, czasami utrata przytomności, zaburzenia świadomości. W chwili, gdy podejmiemy takie podejrzenie, że my lub ktoś z naszych krewnych lub jesteśmy świadkami, że ktoś obok nas może mieć objawy udaru mózgu, powinniśmy bezzwłocznie wezwać pomoc, tak aby zespół ratownictwa medycznego przewiózł chorego do najbliższego szpitala, w którym znajduje się oddział udarowy, po to, aby móc wdrożyć jak najszybciej leczenie rewaskularyzacyjne, czyli odwracające blokadę przepływu krwi w mózgu. Takim leczeniem najczęściej stosowanym jest leczenie fibrynolityczne, czyli dożylne podanie leku rozpuszczającego skrzep w tętnicy mózgowej. To leczenie może zostać podane do 4,5 godziny od wystąpienia objawów. Ten czas może wydawać się długi, ale nie jest. Należy doliczyć czas przybycia zespołu ratownictwa medycznego, czas transportu chorego do szpitala, często z odległego miejsca w naszym województwie. Dlatego też przy okazji, będąc tutaj u pana gościem w radio, chciałabym poprosić krewnych pacjentów obciążonych chorobami, które jakby współistnieją, przyczyniają się do wystąpienia udaru, aby się interesowali tym, jakie leki przyjmuje mama, babcia, tato, dziadek, jakie choroby do tej pory przebył, jakie operacje, jakie zabiegi. Ponieważ bardzo często zdarza się, że lekarz, który ma zamiar przeprowadzić leczenie trombolityczne, usiłuje dowiedzieć się czegokolwiek od rodziny i niestety najczęstsza odpowiedź to jest: ja nie wiem, mamusia sama to dbała, mama sama pilnowała swoich leków, babcia sama dbała o swoje leki, my nic nie wiemy. Niestety brak takich danych bardzo często uniemożliwia szybkie podjęcie leczenia fibrynolitycznego lub też w ogóle uniemożliwia podanie leku fibrynolitycznego. Drugą metodą leczenia jest leczenie trombektomią mechaniczną. To leczenie jest stosowane w Polsce od niedawna, w Szczecinie od 2 lat, w Klinice Neurologii w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia. To leczenie polega na wewnątrznaczyniowym zabiegu mechanicznego usunięcia skrzepu z naczynia. To leczenie można przeprowadzić do 6 godzin od wystąpienia udaru. Można je przeprowadzić niezależnie od leczenia fibrynolitycznego lub też po tym leczeniu. Niezależnie od tego, jak dużo to się państwu wydaje czasu, 4,5 czy 6 godzin, przypominam, że należy się w każdym wypadku bardzo spieszyć, bo z każdą minutą niedotlenienia tkanki mózgowej tracimy kolejne neurony bezpowrotnie, tkanka mózgowa obumiera bezpowrotnie. Im większy obszar nieodwracalnego niedotlenienia, niedokrwienia, tym cięższe później jest kalectwo i trudniejszy powrót do zdrowia i funkcjonowania w społeczeństwie i w rodzinie chorego.
Pani doktor, dlaczego podkreśla się, że szybkie rozpoznanie udaru mózgu zwiększa szanse na skuteczne leczenie i uniknięcie niepełnosprawności?
Szybkie rozpoznanie to szybkie leczenie, szybka pomoc w warunkach szpitalnych. Im szybciej pacjent zostanie przewieziony do szpitalnego oddziału ratunkowego i zostanie poddany terapii rewaskularyzacyjnej, tym mniejsza część mózgu, mniejsza ilość komórek nerwowych ulegnie zniszczeniu na skutek niedotlenienia, a w rezultacie kalectwo jest mniejsze.
Udar mózgu jest główną przyczyną niepełnosprawności i drugim pod względem częstości powodem zgonów. Czy dotyka on częściej mężczyzn czy kobiet?
Teoretycznie częściej mężczyzn, ale trzeba pamiętać, że nasze społeczeństwo starzeje się. W grupie osób starszych przeważają kobiety, więc szczerze powiedziawszy w szpitalu nie obserwujemy w tej chwili tak znacznej różnicy pomiędzy ilością hospitalizowanych pacjentów płci męskiej czy żeńskiej z powodu udaru mózgu.
Czyli ta różnica się po prostu zaciera?
Zaciera się z uwagi na zmiany demograficzne.
Czy są jakieś, pani doktor, choroby, które mogą przyczynić się do wystąpienia udaru mózgu? Na przykład, czy arytmia serca zwiększa ryzyko wystąpienia choroby?
Naturalnie, oczywiście. Arytmia serca jest schorzeniem, które usposabia do wytwarzania w sercu skrzeplin, które z prądem krwi płyną do naczyń mózgowych, trafiając na naczynie o tak małej średnicy, które potrafią zablokować, powodują wystąpienie niedokrwienia. W przypadku mózgu będzie to udar mózgu. Dlatego wszyscy pacjenci powinni kontrolować się u lekarza rodzinnego, wykonywać badanie EKG, najprostsze badanie, które może wychwycić zaburzenia rytmu serca, a jeśli rzeczywiście odczuwamy na co dzień kołatania serca, to wtedy być może konieczna jest również konsultacja kardiologiczna.
Co zrobić, by zminimalizować ryzyko udaru mózgu? Jakie dałaby pani rady naszym słuchaczom?
Przede wszystkim profilaktyka. W skrócie, żyjmy zdrowo i przestrzegajmy zaleceń lekarskich. Co to znaczy żyć zdrowo? Przede wszystkim powinniśmy walczyć z otyłością, która zdarza się coraz częściej. Mieć cały czas na uwadze stałą, systematyczną aktywność fizyczną, zaprzestać palenia papierosów, nie spożywać alkoholu i prawidłowo leczyć choroby współistniejące, szczególnie te, które są czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru mózgu, czyli cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia lipidowe, czyli tak zwany wysoki cholesterol, zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Można też badać dodatkowe czynniki ryzyka wystąpienia udaru, do czego zachęcam wszystkich chorych, aby udali się do swojego lekarza rodzinnego i poprosili o panel podstawowych badań laboratoryjnych, dzięki którym dowiemy się, czy mamy ryzyko wystąpienia udarów, czy ono jest u nas wysokie. Nie należy również bagatelizować wywiadu rodzinnego, jeżeli nasz ojciec, matka umarli wcześniej z powodu powikłań naczyniowych, nie tylko udaru mózgu, ale również zawału serca. To znaczy, że jesteśmy w grupie ryzyka i powinniśmy o tą profilaktykę zadbać szczególnie.
Dziś rozmawialiśmy o udarze mózgu w Radiu Super FM. Naszym gościem była pani doktor Anna Bajer-Czajkowska, neurolog z Kliniki Neurologii Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie. Dziękujemy za rozmowę. Więcej informacji na temat udaru mózgu można znaleźć na stronie internetowej kampanii www.stopudarom.pl.